Rozdział 18. Chybiła o włos. Prawie trafiła, ale nie do końca. Weszła idealnie, myślał Case. Właściwe podejście. To było coś, co wyczuwał, co dostrzegał w pozie innego kowboja, pochylonego nad dekiem, z palcami przemykającymi nad klawiaturą. Miała co trzeba, szybkość, ruchy. I przywołała je na swoje wejście. Ściągnęła razem wokół bólu w nodze i pomaszerowała schodami Trois Jeans, jakby była właścicielką tego lokalu. Z łokciem prawej ręki wspartym o biodro, uniesionym przed ramieniem, rozluźnionym nadgarstkiem, przesuwając lufę strzałkowca z wystudiowaną nonszalancją pojedynkowicza okresu regencji. To było przedstawienie. Jak kulminacja długoletnich studiów taśm ze sztukami walki, tych najtańszych, na których wychował się Case. Przez kilka sekund była każdym z filmowych bohaterów. Sony Mao ze starych wideo Shawa, Mikejem Chibą, całą linią sięgającą aż do Lee i Eastwooda. Szła jak należy. Lady Trois Jeans Marie-France Tézier-Spool wykroiła sobie na wewnętrznej powierzchni powłoki Straylight niewielką wiejską posiadłość. Usunęła labirynt ścian będący jej dziedzictwem. Mieszkała w jednym pomieszczeniu, tak szerokim i długim, że jego krańce ginęły za odwróconym horyzontem, a krzywizna wrzeciona przesłaniała podłogę. Sufit był niski i nierówny, kryty tą samą imitacją kamienia co ściany korytarza. Tu i tam z podłoża wyrastały zębate fragmenty muru, sięgające piersi resztki labiryntu. 10 metrów od schodów znajdował się prostokątny, turkusowy basen, a podwodne lampy były jedynym źródłem światła. Tak przynajmniej wydawało się Case'owi, gdy Molly przestąpiła ostatni stopień. Woda rzucała migotliwe kleksy blasku na zawieszony nisko sufit. Czekali koło basenu. Wiedział, że jej reakcje są podrasowane, dostrojone do walki przez neurochirurgów Chiby, ale dotąd nie miał okazji ich doznawać przez symstymowe złącze. Efekt przypominał taśmę puszczoną w podwójnie zwolnionym tempie, powolny, wyszukany taniec z choreografią instynktu zabójcy i lat ćwiczeń. Zdawało się, że jednym spojrzeniem objęła całą trójkę. Chłopca na trampolinie, uśmiechniętą dziewczynę z kieliszkiem wina, trupa Eszpula z przegniłym lewym oczodołem, rozwartym ponad szerokim uśmiechem. Był ubrany w swój bordowy szlafrok, miał bardzo białe zęby. Chłopiec skoczył, szczupły, opalony, o idealnej sylwetce. Granat wyleciał jej z dłoni, zanim jego palce dotknęły wody. Case rozpoznał przedmiot, gdy wpadał pod powierzchnię. Rdzeń silnego środka wybuchowego owinięty 10 metrami cienkiego, łamliwego, stalowego drutu. Strzałkowiec zawył, posyłając w twarz i pierś Eszpula chmurę wybuchowych pocisków. Trup zniknął. Dym unosił się z otworów w oparciu pustego, białego, ogrodowego fotela. Lufa skierowała się ku Trois Jeans w chwili, gdy detonował granat. Symetryczny tort z wody uniósł się, załamał, opadł z powrotem. Jednakże błąd został już popełniony. Hideo nawet jej nie dotknął. To noga się pod nią załamała. Case na Garveyu wrzasnął. Nie śpieszyłaś się specjalnie, stwierdził Riviera, przeszukując kieszenie Molly. Jej dłonie niknęły w matowej, czarnej sferze rozmiarów kuli do kręgli. W Ankarze widziałem masowe zabójstwo, dodał, wyjmując z kurtki rozmaite przedmioty. Jeden granat. Wydawało się, że to bardzo słaba eksplozja, a wszyscy zginęli natychmiast od szoku hydrostatycznego. Case poczuł, jak Molly ostrożnie porusza palcami. Ból w nodze był potworny, nie do wytrzymania. Czerwone fale kołysały się jej przed oczami. Nie ruszałbym nimi na twoim miejscu. Wnętrze kuli jakby się trochę zacisnęło. To erotyczna zabawka. Jane kupiła ją w Berlinie. Przebieraj palcami dostatecznie długo, a zgniecie je na miazgę. To odmiana materiału, którym pokryta jest podłoga. Sądzę, że to jakaś kombinacja z molekułami. Coś cię boli? Jęknęła. Chyba zraniłaś się w nogę. Jego palce odnalazły płaską paczkę narkotyków w lewej tylnej kieszeni dżinsów. Doskonale. Ostatnia porcja od Alego, w samą porę. Falująca siatka krwi zawirowała. Hideo, rozległ się inny kobiecy głos. Ona traci przytomność. Daj jej coś. I jeszcze coś przeciwbólowego. Jest niezwykła, Peter, nie sądzisz? Te okulary. Czy są modne tam, skąd pochodzi? Chłodne dłonie, nieśpieszne, pewne jak dłonie chirurga. Ukłucie igły. Skąd mogę wiedzieć? Mówił Riviera. Nigdy jej nie widziałem w naturalnym środowisku. Przyjechali i porwali mnie z Turcji. No tak, ciąg. Mamy tam interesy. A raz posłaliśmy Hideo. Trzeba przyznać, że przeze mnie. Wpuściłam tu kogoś. Złodzieja. Zabrał rodzinny terminal. Roześmiała się. Ułatwiłam mu zadanie, żeby zdenerwować pozostałych. Był ślicznym chłopcem, ten mój złodziej. Czy ona się budzi, Hideo? Może dać jej więcej? Wtedy umrze, oświadczył ktoś trzeci. Krwawa sieć spłynęła w czerń. Powróciły rogi, muzyka i fortepian. Taneczna melodia. Case, wyłącz się. Case zdjął trody. Powidoki świetlistych liter tańczyły w oczach i na zmarszczonym czole Malcuma. Krzyczałeś, chłopie, przed chwilą. Molly wykrztusił drażniąc wyschnięte gardło. Jest ranna. Odczepił biały bidon od brzegu siatki anty-G i wyssał łyk ciepłowej wody. Nie podoba mi się to wszystko. Zabłysnął mały monitor kraja. Finn stał na tle poskręcanego, zgniecionego złomu. Mnie też nie, powiedział. Mamy problem. Malcolm podciągnął się nad głową Case'a, przekręcił i spojrzał mu przez ramię. Co to za facet, Case? To tylko obraz, Malcolm, odparł zmęczonym głosem Case. Klient, którego znałem w ciągu. Ale mówi Wintermute. Obraz ma nam poprawić samopoczucie. Gówno, oznajmił Finn. Tłumaczyłem Molly, że to nie maski. Są mi potrzebne, żeby z wami rozmawiać. Ponieważ nie mam za wiele tego, co uznajesz za osobowość. Ale to wszystko to tylko sikanie pod wiatr, ponieważ Case, jak już wspomniałem, mamy problem. Więc wyrażaj się jaśniej, niemowo, powiedział Malcolm. Noga Molly jest w fatalnym stanie, to po pierwsze. Nie może chodzić. Powinno być tak, że wchodzi, usuwa z drogi Petera, wyciąga z trois-jean magiczne słowo, wraca do głowy i wypowiada je. Zawaliła. Więc chcę, żebyście wy dwaj za nią poszli. Case patrzył tempo w twarz na ekranie. My? A kto inny? A Errol, ten facet w Babylon Rocker, kumpel Malcolma. Nie, to musisz być ty. Ktoś, kto rozumie Molly i rozumie Rivierę. Malcolm jako mięśniowiec. Może zapomniałeś, że jestem w samym środku naszej małej akcji, pamiętasz? Po to przecież dowlokłeś tutaj mój tyłek. Posłuchaj, Case, nie mamy czasu. Słuchaj, prawdziwym połączeniem między twoim dekiem i Straylight jest wstęga boczna emisji systemu nawigacyjnego Garveya. Polecicie Garveyem do specjalnego, prywatnego doku, który wam wskaże. Chiński wirus całkowicie spenetrował układ twojego komputera. W Holsace nie ma już nic prócz wirusa. Po dokowaniu wirus włączy się w system ochrony Straylight. Wtedy odetniemy wstęgę boczną. Zabierzesz dek, płaszczaka i Malcolma. Znajdziesz trois-jean, wydostaniesz od niej słowo, zabijesz Rivierę, weźmiesz od Molly klucz. Możesz śledzić program, włączając dek w sieć Straylight. Zajmę się tym. Z tyłu głowy, za płytką z pięcioma cyrkoniami, jest standardowe gniazdo. Zabić Rivierę? Zabij. Case zamrugał, wpatrzony w reprezentację Fina na ekranie. Poczuł, jak Malcolm kładzie mu dłoń na ramieniu. Hej, zapomniałeś o czymś. Wzbierał w nim gniew i jakiś rodzaj uciechy. Spieprzyłeś. Kiedy rozwalałeś armitarza, przy okazji odpaliłeś sterowniki chwytników. Haniła trzyma nas mocno i twardo. Armitarz wysmażył tamtego Hosakę, a mainframy poszły razem z mostkiem, zgadza się? Finn przytaknął. Czyli tkwimy tu na amen. A to znaczy, że spieprzyłeś. Chciał się roześmiać, ale głos uwiązł w ściśniętym gardle. Case, chłopie, powiedział cicho Malcolm. Garvey to holownik. Zgadza się, stwierdził z uśmiechem Finn. Dobrze się bawiłeś w wielkim zewnętrznym świecie? Zapytał konstrukt, gdy Case włączył się ponownie. Zgaduję, że to Wintermute prosił o zaszczyt rozmowy. Tak, trafiłeś. Kuang w porządku? Jak diabli, morderczy wirus. Dobra, są drobne kłopoty, ale pracujemy nad tym. Może mi opowiesz, nie mam czasu. Cóż, chłopcze, nie musisz się mną przejmować. I tak jestem martwy. Odwal się. Odparł Case i przeskoczył, ścinając zgrzytliwe ostrze śmiechu płaszczaka. Marzyła o stanie wymagającym bardzo niewielkiego udziału indywidualnej świadomości, mówiła trois-jean. W wyciągniętej do Molly ręce trzymała dużą kameę. Rzeźbiony profil był niezwykle podobny do jej własnego. Zwierzęca błogość. Wydaje mi się, że uważała ewolucję przodomózgowia za ślepą uliczkę. Zabrała broszę i oglądała ją, pochylając, by pochwycić światło z różnych kątów. Jedynie w pewnych podwyższonych trybach istnienia osobnik, członek klanu, miałby cierpieć bardziej bolesne aspekty samoświadomości. Molly kiwnęła głową. Case przypomniał sobie zastrzyk. Co jej dali? Ból nadal był odczuwalny, dochodził jednak przez wąskie gardło zmieszanych impresji. Neonowe glisty wijące się w mięśniach uda, dotknięcie włosienicy, zapach smażonego kryla. Umysł Case'a cofnął się z odrazą. Gdy unikał skupiania uwagi na tych wrażeniach, nakładały się i stawały zmysłowym odpowiednikiem białego szumu. Jeśli to paskudztwo tak załatwiło jej system nerwowy, to co zrobiło z psychiką? Widziała nienormalnie ostro i jasno, jeszcze wyraźniej niż zwykle. Przedmioty wibrowały, każdy obiekt czy osoba nastrojone na odrobinę inną częstotliwość. Ręce, wciąż uwięzione w czarnej kuli, spoczywały na kolanach. Siedziała na jednym z ogrodowych foteli, ze złamaną nogą wyciągniętą i opartą na stołeczku. Twarzą usiadła naprzeciw, na drugim stołku, owinięta w zbyt obszerną dżelabę z surowej wełny. Była bardzo młoda. — Gdzie on poszedł? — spytała Molly. — Dać sobie w żyłę? Twarzą wzruszyła ramionami pod ciężką, jasną materią. Odrzuciła opadający do oczu kosmyk włosów. — Powiedział, kiedy mam cię wpuścić — oświadczyła. — Ale nie chciał mówić dlaczego. Wszystko miało być tajemnicą. Czy zrobiłabyś nam krzywdę? Case wyczuł, że Molly się waha. Zabiłabym go. Spróbowałabym zabić Hideo. Potem miałam z tobą porozmawiać. Dlaczego? Spytała twarzą, chowając kamee do wewnętrznej kieszeni dżelaby. I dlaczego? I o czym? Molly studiowała wysokie, delikatne kości policzkowe, szerokie usta, wąski orli nos. Oczy twarzą były ciemne, dziwnie matowe. Ponieważ go nienawidzę. Odparła po chwili. A odpowiedzią na kolejne, dlaczego jest to, jak jestem poskręcana. To, czym jest on i czym ja jestem. I przedstawienie, dodała twarzą. Oglądała mnie. Molly skinęła głową. Ale Hideo? Bo oni są najlepsi. Bo jeden z nich zabił kiedyś mojego partnera. Twarzą spoważniała nagle. Uniosła brwi. Bo musiałam się przekonać, powiedziała Molly. A potem byśmy rozmawiały, ty i ja? Jak teraz? Miała proste, ciemne włosy, rozczesane po środku i związane na karku. Możemy jeszcze porozmawiać? Zdejmij to. Molly podniosła związane ręce. Zabiłaś mojego ojca, powiedziała twarzą bez najmniejszej zmiany tonu. Widziałam na monitorach. Nazywał je oczami mamy. Zabił kukiełkę. Wyglądała jak ty. Lubił teatralne gesty, odparła. Wtedy stanął przy niej Riviera. Promienny od narkotyków, w swoim szarym, więziennym ubraniu, które nosił w ogrodzie na dachu hotelu. Zaprzyjaźniacie się? To bardzo interesująca dziewczyna, prawda? Od razu to zauważyłem, gdy tylko zobaczyłem ją pierwszy raz, wyminął twarzą. Wiesz przecież, że to ci się nie uda. Doprawdy, Peter? Molly zdołała się uśmiechnąć. Wintermute nie jest pierwszym, który popełnia ten sam błąd. Nie docenia mnie. Przekroczył kafelki chodnika. Podszedł do białego stoliczka i chlusnął wodą mineralną do ciężkiej, kryształowej szklanki. Rozmawiał ze mną, Molly. Sądzę, że rozmawiał z nami wszystkimi. Z tobą, z Case'em, z tym, co zostało z Armitarza. Tak naprawdę on nas nie rozumie, wiesz? Ma te swoje profile, ale to tylko statystyka. Może ty jesteś statystycznym zwierzątkiem? Case jest nim na pewno. Ja za to posiadam pewną cechę, z samej swej natury, niemierzalną. Łyknął wody. A co to za cecha, Peter? Spytała obojętnie Molly. Riviera rozpromienił się. Przewrotność. Wrócił do obu kobiet, kołysząc resztką wody w ciężkim, głęboko rżniętym walcu górskiego kryształu, jak gdyby rozkoszował się jego ciężarem. Radość bez zasadnego czynu. I właśnie podjąłem decyzję, Molly. Całkowicie bezzasadną decyzję. Patrzyła na niego wyczekująco. Och, Peter. Twarzą westchnęła tonem łagodnej wymówki, zwykle zastrzeżonej dla dzieci. Żadnego słowa, Molly. Jak widzisz, powiedział mi o tym. Naturalnie, twarzą zna kot, ale ty go nie poznasz. Ani Wintermute. Moja Jane to ambitna dziewczyna na swój przewrotny sposób. Uśmiechnął się znowu. Ma plany względem rodzinnego imperium, a para zwariowanych sztucznych inteligencji tylko by nam przeszkadzała. Właśnie. I oto przybywa Riviera, by ją uratować. Rozumiesz? Po czym Peter mówi, siedź cicho. Puszczaj ulubione nagrania swingu tatusia i czekaj, aż Peter zorganizuje odpowiednią orkiestrę, salę tancerzy, orszak dla zmarłego króla Eszpola. Dopił resztkę wody. Nie, nie nadajesz się, tatusiu. Zupełnie się nie nadajesz. Teraz, kiedy Peter trafił do domu. Po czym z twarzą zaróżowioną od kokainy i meperydyny zamachnął się i uderzył szklanką w lewe szkło jej implantu, roztrzaskując wizję wstrzępy krwi i światła. Gdy Case zdjął trody, zauważył zwisającego pod sufitem Malcolma. Elastyczne liny i szare gumowe przyssawki z obu stron mocowały do płyt pancerza zapiętą w pasie nylonową wstęgę. Zdjął koszulę i niezgrabnym kluczem do robót w nieważkości pracował nad głównym panelem. Solidne sprężyny klucza brzęczały cicho, gdy usuwał kolejną, sześciokątną śrubę. Marcus Garvey stękał i trzeszczał od przeciążeń. Niemowa bierze nas do doku, poinformował Sionita, wrzucając śrubę do zawieszonej u pasa siatki. Malcolm pilotuje na samym końcu, a tymczasem szuka narzędzi do pracy. Tam trzymasz narzędzia? Case wyciągnął szyję i obserwował węzły mięśni na brązowym karku. Tylko jedno. Z przestrzeni za panelem wyjął podłużny pakunek owinięty w czarną folię. Założył płytę z powrotem i dokręcił jedną śrubę. Zanim skończył, czarne zawiniątko odpłynęło w stronę rufy. Malcolm uwolnił się, przerzuciwszy kciukiem próżniowe zawory na szarych przyssawkach. Złapał wydobyty ze skrytki przedmiot. Odepchnął się od ściany, przepłynął nad instrumentami. Na głównym ekranie pulsował zielony diagram operacji dokowania i pochwycił ramę siatki przeciążeniowej Case'a. Ściągnął się w dół i grubym, połamanym paznokciem podważył taśmę sklejającą folię opakowania. Jeden facet w Chinach powiedział, że z tego wylatuje prawda, oznajmił, rozwijając starożytny, lśniący olejem automatyczny karabin Remingtona z lufą odpiłowaną kilka milimetrów przed porysowanym łożyskiem. Kolbę usunięto całkowicie, zastępując ją drewnianym uchwytem pistoletowym, owiniętym czarną taśmą. Malcolm pachniał potem i kanabis. Masz tylko jeden? Jasne, chłopie. Czerwoną szmatką wycierał smar z lufy. Czarną folię owinął wokół trzymanego w drugiej ręce uchwytu. Ja jestem rastafariańską marynarką, możesz mi wierzyć. Case naciągnął na czoło trody. Zapomniał nałożyć ponownie teksaski cewnik. Przynajmniej w Villa Straylight będzie mógł się normalnie odlać, choćby nawet po raz ostatni. Włączył się. Cześć, powiedział konstrukt. Nasz Peter totalnie zapieprzył robotę, co? Zdawało się, że są teraz częścią lodu Tisser Eszpul. Szmaragdowe łuki poszerzały się, zrastały, stawały litą masą. Zieleń dominowała w otaczających ich płaszczyznach chińskiego wirusa. Dochodzimy, Dixie? Całkiem blisko. Niedługo będziesz mi potrzebny. Posłuchaj, Dix. Wintermute twierdzi, że Kuang zagnieździł się na dobre w naszym Hosakę. Będę musiał odłączyć od systemu ciebie i Deck, przeciągnąć do Straylight i włączyć znowu. W ich program strażniczy. Tak mówi Wintermute. Uważa, że Kuang cały się przeniesie. Potem wejdziemy do środka przez sieć Straylight. Cudownie, mruknął płaszczak. Nigdy nie lubiłem prostych rozwiązań, gdy można załatwić sprawę od dupy strony. Case przeskoczył. Prosto w jej ciemność. W zakrzepłą synestezję, gdzie ból był smakiem starego żelaza, zapachem melona, skrzydełkami ćmy muskającymi policzek. Leżała nieprzytomna i nie miał dostępu do jej snów. Kiedy błysnął światłowód, alfanumeryki ukazały się w aureolach delikatnej różowej poświaty. 7:29:40. Jestem bardzo niezadowolona, Peter. Głos Trois-Jean brzmiał głucho, jakby dobiegał ze studni. Molly słyszy, pomyślał, ale natychmiast się poprawił. Zestaw symstymu nie doznał uszkodzeń. Czuł, jak uwiera ją w żebra. Uszy odbierały wibracje głosu dziewczyny. Riviera odpowiedział coś krótko i niewyraźnie. Ale ja nie, oznajmiła. I to wcale nie jest zabawne. Hideo przyniesie ze szpitala zestaw medyczny, ale potrzebny będzie chirurg. Zapadła cisza. Case bardzo wyraźnie słyszał plusk wody w basenie. O czym z nią rozmawiałaś, kiedy przyszedłem? Riviera stał bardzo blisko. O mojej matce. Pytała o nią. Sądzę, że była w szoku, niezależnie od zastrzyku Hideo. Dlaczego jej to zrobiłeś? Chciałem sprawdzić, czy popękają. Jedno pękło. Kiedy odzyska przytomność, o ile ją odzyska, zobaczymy, jakiego koloru ma oczy. Jest bardzo niebezpieczna, zbyt niebezpieczna. Gdyby mnie tu nie było, żeby odwrócić jej uwagę, gdybym nie pokazał Eszpula i własnego obrazu, żeby ściągnąć tę jej małą bombę, co by się z tobą stało? Miałaby cię w swojej mocy. Nie, odparła twarzą. Był Hideo. Mam wrażenie, że nie do końca rozumiesz, kim jest Hideo. Ona rozumie. Napijesz się? Wina. Białego. Case się wyłączył. Maelkum siedział zgarbiony nad tablicą przyrządów i wystukiwał rozkazy sekwencji dokowania. Centralny ekran modułu nawigacyjnego pokazywał nieruchomy czerwony kwadrat reprezentujący dok Straylight. Garvey był większym, zielonym kwadratem. Malał powoli, kołysząc się z boku na bok, zgodnie z instrukcjami Maelkuma. Po lewej stronie mniejszy ekran wyświetlał graficzny obraz szkieletu Garveya i Haniły, zbliżających się do krzywizny wrzeciona. Mamy godzinę. Case wyjął z gniazda Hosaki wstęgę światłowodów. Baterie rezerwowe deku wystarczały na 90 minut, ale konstrukt płaszczaka oznaczał dodatkowy pobór mocy. Mikroporową taśmą szybko i mechanicznie przymocował kasetę konstruktu do podstawy Ono Sendai. Obok przepłynął pas zabezpieczający Maelkuma. Pochwycił go, odpiął dwa kawałki elastycznej linki z przyssawkami, zatrzasnął jeden karabinek na drugim. Dotknął przyssawkami bocznych ścianek deku i kciukiem pchnął dźwignię ssania. Dek, konstrukt i zaimprowizowany uchwyt zawisły w powietrzu, gdy z pewnym wysiłkiem wbijał się w swoją skórzaną kurtkę. Sprawdził kieszenie. Paszport, który dał mu Armitage, chip bankowy na to samo nazwisko, chip kredytowy, wydany przy wejściu do Freeside, dwa plastry beta-fenetylaminy kupionej od Brusa, zwitek nowych jenów, pół paczki jehejuanów i shuriken. Rzucił chip Freeside przez ramię i słyszał, jak stuknął w rosyjski wymiatacz. Chciał postąpić tak samo ze stalową gwiazdą, ale odbity chip kredytowy trafił go w potylicę. Odskoczył, uderzył o sufit i przeleciał nad lewym ramieniem Maelkuma. Cyanita oderwał się od przyrządów i spojrzał groźnie. Case popatrzył na shuriken, po czym, słysząc odgłos dartej podszewki, wcisnął gwiazdę do kieszeni. Tracisz niemowę, chłopie, oznajmił Maelkum. Mówi, że miesza w systemie bezpieczeństwa. Garvey dokuje jako łódka z Babilonu. Czekają na nią. Niemowa nadaje za nas kody. Będziemy nosić skafandry? Za ciężkie. Maelkum wzruszył ramionami. Nie wyłaź z siatki, dopóki ci nie powiem. Wystukał ostatnią sekwencję i złapał dwa różowe, wytarte uchwyty po obu stronach pulpitu. Case widział, jak zielony kwadrat maleje o końcowe parę milimetrów i nakłada się na czerwony. Na mniejszym ekranie Haniła obniżył dziób, by minąć powłokę wrzeciona i znieruchomiał. Garvey wciąż wisiał mu pod brzuchem jak schwytana larwa. Polownik zadźwięczał i zadygotał. Wyskoczyły dwa stylizowane ramiona i pochwyciły smukły owadzi kadłub. Straylight wysunął żółty prostokąt, który wygiął się i mijając Haniłę sięgnął do Garveya. Zza falujących łańcuchów uszczelniacza dobiegł głośny zgrzyt. Uważaj, chłopie, ostrzegł Maelkum, zaraz będzie grawitacja. Kilkanaście niewielkich przedmiotów równocześnie stuknęło o podłogę, jakby przyciągał je silny magnes. Case wstrzymał oddech, gdy wewnętrzne organy skokowo dostosowały się do innej konfiguracji przestrzeni. Dek i konstrukt boleśnie uderzyły go w nogi. Zacumowali do wrzeciona i wirowali razem z nim. Maelkum przeciągnął się, poruszył ramionami. Zdjął z włosów fioletową siatkę i potrząsnął długimi lokami. Jeśli czas jest ważny, chłopie, powiedział, to idziemy.